Drodzy Państwo, witam się z Państwem Małgorzata. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem jest pan Janusz Wardak, specjalista do spraw wychowania i rodziny. Mówię tak, ponieważ pan Janusz jest ojcem dziesięciorga dzieci, prawda, panie Januszu?
Tak, tak, jak najbardziej.
Tak, także no, doświadczenie takie autopsyjne też. No i poza tym pan jest także prezesem Stowarzyszenia Akademii Familijnej, tak?
Tak, tak. No jesteśmy współzałożycielami i aktualnie jestem prezesem, także zajmujemy się tą tematyką wychowania od rzeczywiście wielu lat.
Panie Januszu, a ja też wyczytałam, że jest pan wicedyrektorem do spraw wychowawczych Szkoły dla Chłopców Żagle. Czy to jest aktualne?
To już jest tak, to już przeszłość, ale rzeczywiście przez 8 lat pracowałem też w szkole i zajmowałem się tematyką wychowawczą.
A żona z kolei też szkoła dla dziewcząt.
Tak, była. Żona pracowała w szkole, w przedszkolu, w szkole dla dziewcząt, a teraz oboje prowadzimy własną działalność właśnie taką edukacyjną, też wydawniczą. Także to jest to, czym się teraz zajmujemy.
No właśnie. I dzisiaj chcemy mówić o rodzinach wielopokoleniowych. Wielopokoleniowych, czyli takich, w której są rodzice, dzieci, ale także dziadkowie, prawda?
Tak, tak.
To ja bym może od razu poprosiła, aby zechciał pan nam scharakteryzować taką polską rodzinę, taką typową może. Jaki jest jej obraz, jaka jest jej obecnie kondycja, panie Januszu? Bardzo proszę.
No to jest oczywiście bardzo szeroki temat, nie tak łatwo jest na to odpowiedzieć, że jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, takie typowe, to myślę, że jest ich coraz mniej, chociaż i tak z tego co wiem w porównaniu do innych krajów, to w Polsce jednak kiedy to najstarsze pokolenie się starzeje i wymaga opieki, to jednak pierwsza myśl w większości, myślę, osób w Polsce to jest taka, żeby się samodzielnie tymi osobami zająć, dopóki jest to możliwe. I tutaj chociażby wśród naszych znajomych jest dużo takich sytuacji, że właśnie tak naprawdę trochę tak to wygląda, że te młodsze dzieci się usamodzielniają na tyle, że są w przedszkolu czy w szkole, już tam taka bezpośrednia opieka nie jest konieczna. No i mniej więcej, często niedługo, u nas to było bardzo szybko, jedno po drugim, przychodzi czas, kiedy trzeba się zająć swoimi rodzicami. I myślę, że większość osób ma takie poczucie jednak odpowiedzialności za własnych rodziców i stara się swoje życie tak przeorganizować, jeśli tylko to jest możliwe, żeby tymi rodzicami się zająć. Natomiast potem bywają różne sytuacje i czasami się okazuje, że ta opieka jednak jest bardzo trudna, czy jest niemożliwa, czy nie umiemy rzeczywiście sobie z tym poradzić. Natomiast myślę, że jednak w Polsce mamy takie poczucie odpowiedzialności, więzi z rodzicami, które powoduje, że chcemy się nimi zająć. Chociaż tutaj na pewno też widać, że tutaj zaczyna procentować to, w jaki sposób wyglądała nasza relacja z rodzicami wcześniej, tak? To znaczy, jeżeli rodzice w trakcie wychowywania nas umieli stworzyć taką więź, która jest silna, rzeczywiście dali poczucie dzieciom, że rodzina jest czymś ważnym, jest czymś wartościowym. Wiadomo, że w każdej rodzinie się zdarzają sytuacje nieprzyjemne, się zdarzają sytuacje przykre, smutne, ale jeśli jest w dziecku, dziecko wychodzi z domu z takim poczuciem, że te pozytywne aspekty zdecydowanie przeważają nad negatywnymi, że z takim przekonaniem, że miłość jest możliwa, że istnieje, że ktoś tego doświadczył we własnej rodzinie, no to potem wydaje mi się, że jest naturalnym odruchem, żeby też zająć się swoimi zająć się swoimi rodzinami, swoimi rodzicami. Natomiast oczywiście też ja mówię, tutaj my pewnie nasz krąg naszych znajomych może troszkę jest specyficzny i może to jest na pewno więcej jest osób przywiązanych do wartości chrześcijańskich. Natomiast wiemy też no, z wielu różnych informacji medialnych, że generalnie rodzina jest w trudnej teraz sytuacji. Nawet już na samym początku, na etapie zawierania związku, to znaczy stosunkowo mało zawiera się małżeństw, dużo mniej niż kiedyś, więc pomijając, że sytuacja jest trudna, to znaczy demograficzna, czyli w kolejnych pokoleniach jest nas mniej, to jeszcze mamy kłopot z podejmowaniem, czy młodzi ludzie mają kłopot z podejmowaniem takiego zobowiązania na całe życie. A od tego potem bardzo zależy też, czy decydują się na dzieci, bo to też badania pokazują, że tutaj jest bezpośrednia zależność. Więc w związku z tym to jest tak, że dzieci rodzi się coraz mniej. Wiemy, jakie są notowania takie już naprawdę alarmujące z roku na rok, że jest nas po prostu coraz mniej.
Panie Januszu, właśnie, ja bym może pana prosiła o taki przegląd tego, co się działo kilka, może jeszcze dekad wcześniej,
tak.
Bo już właściwie pan wszedł jakby w ten przekaz, ale mamy dzisiaj przecież taką sytuację, gdzie jakby więcej jest tych małżeństw bezdzietnych, niedecydujących się z własnej woli na posiadanie dzieci, tak. Bądź z innych względów, ale są przecież matki samotnie wychowujące, myślę, że w większym jakby procencie niż niegdyś, są bardzo liczne, no niestety konkubinaty, te nieformalne związki, no i te dewiacyjne, homoseksualne, tak? One też istnieją. Już teraz widać, że to mamy na dzisiaj. My dzisiaj chcemy mówić o rodzinach wielopokoleniowych, no ale jaka jest kondycja właśnie taka zasadnicza naszej rodziny współczesnej?
No na pewno ta sytuacja staje się coraz trudniejsza z różnych względów. My tutaj, jeśli chodzi o zawieranie małżeństw, no wiemy, że mamy taką silną presję kulturową na właśnie nowe formy życia ze sobą, niekoniecznie małżeńskie. Natomiast to nie jest tylko, myślę, kwestia presji kulturowej, też trochę zbieramy owoce wychowania tych poprzednich, tych aktualnych młodych pokoleń, bo różne rzeczy tutaj oddziałują, ale na pewno jednym z najważniejszych i też to pokazują badania, jednym z najważniejszych elementów jest tego, że ludzie nie chcą zawierać małżeństw, jest to, że boją się takiego zobowiązania na całe życie, to znaczy chcieliby prowadzić życie takie swobodne, bez zobowiązań, postrzegają też często, wiele młodych osób mówi też o tym właśnie, że to, o czym mówiłem poprzednio, że ta relacja doświadczeń pozytywnych i negatywnych z ich rodzin wypada negatywnie, to znaczy, że oni zdecydowanie kojarzą rodzinę jako coś negatywnego i nie chcą tego doświadczenia powtarzać,
tak.
A ta presja jednocześnie powoduje, że pokazuje się te modele inne, takie jak konkubinat, jako równoważne formy funkcjonowania ludzi w grupach społecznych, powiedzmy, odpowiednie rodzinie. Tymczasem badania pokazują, bo wiadomo, że każdy człowiek ma taką naturalną potrzebę bliskości, tak? Potrzebę więzi, zbudowania tego, co w naturalny sposób potem tworzy się jako rodzina. Ale dzisiaj często się przedstawia, że właściwie te formy nieformalne są lepsze, ponieważ właśnie w razie czego nie trzeba potem podejmować bolesnych decyzji o rozwodzie i przeprowadzać całego tego procesu rozwodowego, można w spokoju się rozstać i to jest mniej bolesne i mniej nie jest takie trudne. Natomiast rzeczywistość jest taka, że tutaj no, badania nie pozostawiają wątpliwości i w Polsce, i w innych krajach, że małżeństwo sformalizowane jest najlepszą możliwą formą, jeśli chodzi o dobro zarówno małżonków, jak i dzieci. Znaczy wszystkie inne formy są gorsze. To znaczy sami, przecież jeżeli nawet ludzie się rozstają i powiedzmy, no wiadomo, że jest łatwiej się rozstać, kiedy to jest konkubinat, ale to nie oznacza, że to rozstanie jest mniej bolesne, tak? Ile zresztą takich rozstań można przeżywać? Ile razy, ile nowych związków można budować? Nowe związki, czy budowanie, tworzenie nowych związków nie prowadzi nas do szczęścia. To znaczy też w kolejnych związkach zazwyczaj ludzie są tak samo nieszczęśliwi. Łatwo jest jeszcze kolejne podejmować zmiany. Więc no niestety duża część społeczeństwa kupiła taką łudę, że można budować szczęście swoje i szczęście osobiste na takich związkach niesformalizowanych, tak? Że to właściwie ma wiele zalet i prawie nie ma wad, tymczasem rzeczywistość jest inna, tak?
Inna.
No, natomiast jeśli chodzi o kolejne pokolenia, no to właśnie w tych związkach też taką bardzo twardą, jasną konsekwencją jest to, że w związkach nieformalnych statystycznie się rodzi znacząco mniej dzieci niż w związkach sformalizowanych, tak? Więc gdybyśmy mieli dzisiaj, jeśli chodzi o sytuację demograficzną, gdyby było więcej małżeństw, po prostu byłoby więcej dzieci. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Przejdźmy może do tych rodzin wielopokoleniowych i jakie korzyści właśnie widziałby pan w kultywowaniu takich rodzin?
No my widzimy, bo my mamy w domu, mamy takie konkretne doświadczenie, mieszkają z nami dwie babcie, które no, są właśnie w takiej sytuacji, że nie mogą już, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Mama mojej żony ma bardzo głęboką demencję, taką no, dosyć szybko postępującą, więc wymaga ciągłej opieki już również takiej higienicznej. Moja mama, mimo że jest 10 lat starsza, jest w słabej formie fizycznej, to znaczy bardzo wolno chodzi, porusza się, ale intelektualnie właściwie jest całkowicie sprawna. Powoli widać takie, że już tam zapomina, czy coś jej się myli. Natomiast jest to, z jednej strony jest to doświadczenie trochę trudne dla rodziny, tak, bo wiadomo, że tutaj mamy dzieci, babcie się w różne rzeczy chcą wtrącać, dzieci są niezadowolone, powstają na tym punkcie jakieś spięcia, ale z drugiej strony jednak babcie też są źródłem pewnej mądrości życiowej, pewnego doświadczenia. Również te trudne doświadczenia uczą dzieci chociażby tego, że właśnie trzeba służyć innym, trzeba pomagać innym, że w pewnym momencie są osoby, które no właśnie więcej potrzebują, niewiele już z siebie mogą dać, natomiast potrzebują opieki i to, jeżeli tego nie robi się w jakiś taki sposób no bezwzględny, na przykład nie wiem, że dyżury muszą mieć wnuczki przy dziadkach, których by nie chciały, tak, czy jakieś prace, które dla nich byłyby uciążliwe, tylko po prostu staramy się życie rodzinne zorganizować tak, żeby w miarę możliwości wszyscy byli zadowoleni i dobrze funkcjonowali, no to widzimy, że to jest bardzo, bardzo pouczające, bardzo, bardzo formujące dla naszych dzieci. One się uczą cierpliwości, uczą się wyrozumiałości. Nawet jeżeli, tak jak mówię, no są oczywiście sytuacje takie, które są irytujące, to jednak uczymy się tego, no też takiego zrozumienia, no tak, no babcia czegoś już nie rozumie, czegoś już nie potrafi, teraz to jest nasze zadanie, żeby w tym pomóc, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz i też oczywiście to tak naprawdę w sumie buduje takie poczucie odpowiedzialności, to znaczy, że no dzieci widzą, że my będąc wychowani przez naszych rodziców, czujemy się odpowiedzialni za to, co się dzieje z rodzicami, kiedy oni są starsi. Tak jak oni o nas dbali w czasie, kiedy nie mogliśmy zadbać o siebie, tak my teraz dbamy o nich.
No właśnie, możemy tutaj służyć własnym przykładem, bo wiemy przecież, że własny przykład najbardziej uczy, tak? Drugą osobę, która jest blisko. Panie Januszu, rodziny wielopokoleniowe uczące odpowiedzialności, z tego, co pan powiedział, ale
Służby też.
Tak, służba i w duchu więzi, utrzymywania więzi, czy nawet zacieśniania tych więzi, tak, rodzinnych, ale i chyba nauka, bo to starsze pokolenie, jak to ojciec dyrektor często mówi w radiu, że młodzi biegną szybko, ale starsi znają drogę. Bo tak, tutaj tak, właśnie o to głównie też chodzi, żeby czerpać z tej spuścizny wiedzy, dorobku, no i tego doświadczenia życiowego, prawda?
No oczywiście to mówię, ja mam takie doświadczenie, że często to, co starsi ludzie nam mówią, często tego nie przyjmujemy, bo to jest jakoś tam w poprzek naszego myślenia i my myślimy, że już wszystko wiemy, a potem z czasem się często okazuje, że oni w różnych sprawach mieli rację. I nawet jeżeli, bo tak jak u nas to jest, że dosyć często się zdarzają jakieś tam drobne spięcia, to jednocześnie jestem przekonany, że ta mądrość starszego pokolenia trafia do dzieci, tak? Do sprawy przekazywania wiary, pobożności, patriotyzmu, doświadczeń w ogóle rodzinnych. To są rzeczy, które są przekazywane i są bardzo cenne. I to są, myślę, że to są jedne z tych rzeczy, które właśnie bardziej doceniamy, kiedy sami dorastamy i możemy wspomnieć naszą dobrą relację z babcią czy z dziadkiem, która być może w jakimś tam okresie trochę zgrzytała, ale z czasem potem staje się wartościowa.
Dziękuję bardzo, panie Januszu. No teraz już pora połączyć się, dać szansę, otworzyć mikrofon dla radiosłuchaczy, którzy zechcą z nami się skontaktować. Przypomnę tylko dwa numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55 oraz dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Przypomnę, że gościem dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa jest pan Janusz Wardak, a mówimy o rodzinach wielopokoleniowych. I mamy już pierwszą osobę chętną z nami rozmawiać. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tej audycji o wielopokoleniowych. Ja jestem osobą samotną, panną, właśnie opiekowałam się mamusią i wiem, że było bardzo, bardzo ciężko. Siostra przyjeżdża dwa razy po dwa tygodnie, która mnie dzieci zostawia, brat był też dwa razy, chyba po parę dni. Ale powiem, że naprawdę to jest bardzo ciężko. No i tak nieraz się mówi, że dzieci, wnukowie tam jeszcze, ale no ja byłam zdana na siebie i mimo, że byłam chora, to jednak trwałam od początku do końca w tych trudnych chwilach.
No tak, rzeczywiście połączenie było bardzo, bardzo słabe. Nie wszystko było usłyszane. Czy panie Januszu, czy pan coś tak mógłby tutaj dopowiedzieć?
No to rzeczywiście czasami jest tak, że jest to rzeczywiście duże obciążenie. Tutaj też jest znowu taki kolejny, wiadomo, że to jest rzecz, na którą nie zawsze mamy wpływ, na to, ile mamy dzieci, ale to jest jedna z tych rzeczy, która jest jeden z wielu pozytywów dużych rodzin, że kiedy przychodzi czas opieki nad rodzicami, to da się tę pracę podzielić między dzieci, prawda? Jeżeli jest to jedno dziecko, to wprawdzie ono jako dziecko jest wychuchane, jest oczkiem w głowie rodziców, ale potem z kolei odpowiedzialność za rodziców w całości spada na to dziecko, prawda? Więc tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś jest sam z tą sytuacją, zostaje, nie ma wsparcia, to staje się to bardzo trudne. W ogóle myślę, ten temat samotności, prawda? To jest ogromny temat i dlatego my tak bardzo potrzebujemy tych więzi rodzinnych i potrzebujemy je podtrzymywać, że właśnie no, samotność jest czymś strasznym, tak? To znaczy nawet rzeczy bardzo trudne nam jest łatwiej znosić, jeżeli znosimy to w rodzinie z żoną, z mężem, z dziećmi, a jeżeli jakieś takie tego typu brzemię ciąży tylko na nas, no to rzeczywiście staje się to czymś bardzo trudnym.
A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, gdyby pan mógł, jak inne osoby reagują, bo jesteście jednak no taką niepowtarzalną rodziną z dziesięciorgiem dzieci. Jak inni postrzegają państwa i waszą rodzinę? jak reagują? Z czym się spotykacie? Pewnie się już przyzwyczailiście do różnych opinii, ale czy inspirujecie też, może w tym kierunku, innych do tego, żeby podjąć tę odwagę właśnie takiego myślenia?
Ja myślę, że w jakimś stopniu tak. My akurat mamy zdecydowaną, w naszym doświadczeniu zdecydowanie przeważają doświadczenia pozytywne. To znaczy my bardzo rzadko się spotykaliśmy z jakimiś negatywnymi reakcjami. Raczej się spotykamy z takim zdziwieniem pozytywnym i z tym, no oczywiście z pytaniami, jak sobie radzimy w tej sytuacji i tak dalej, ale nie tak, że no, ktoś uważa to za jakąś sytuację nienormalną. No też my, jest faktem, że my też mamy już, połowa naszych dzieci jest pełnoletnia, są studentami, więc to nie jest jakby nas tak, że tak powiem, w grupie tak bardzo nas nie widać, tak jak kiedyś było, kiedy mieliśmy większość dzieci małych. Ale raczej się spotykamy z pozytywnymi reakcjami. Też wtedy, kiedy prowadzimy, bo robimy to dość często, warsztaty, czy teraz mamy niedługo rekolekcje, które będziemy prowadzili dla małżeństw, czy dla rodziców, no to widzimy, że ten przykład, że mając dużą rodzinę, jesteśmy w stanie mieć czas dla siebie, to wychowanie zorganizować, że ta rodzina w miarę dobrze funkcjonuje, bo nigdy to nie jest oczywiście idealnie, no to widzimy, że to ma pozytywny wpływ na innych. To znaczy oni mówią, że to im pomaga. Więc myślę, że warto rzeczywiście o tych rodzinach mówić, które są większe i potrafią dobrze funkcjonować. Jest takich rodzin bardzo dużo. I to nie jest tak, że z zasady, powiedzmy, większa rodzina od razu musi mieć jakieś straszne kłopoty i być, panować w niej chaos i bałagan. To jest tak, że jak najbardziej, że tutaj jest no, bardzo wiele rzeczy się dzieje pozytywnych, dlatego, że ta rodzina jest duża, że jest więcej dzieci.
Poza tym myślę, że te pozytywy, o których pan tutaj wspomniał, no źródłem tych może pozytywów jest to, że jesteście autentyczni, tak? Że taką rodzinę stworzyliście, ale jednocześnie potraficie się tym dzielić. No i to wszystko z autopsji. Też te przekazy, myślę, takie bardzo wartościowe, jakby wskazówki, w jaki sposób można do tych dzieci podchodzić, jak wychowywać, jak scalać rodzinę. To wszystko tutaj bardzo mocno procentuje. Panie Januszu, no, czas naszej audycji już właściwie dobiegł końca. Musimy już się pożegnać. Także ja bardzo dziękuję za udział również w tej audycji. No i zapraszam do kolejnych spotkań na antenie naszego radia. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.